biznesu do słuchania.
Michał Lachowicz, prezes grupy Lasat, jest jednym z tych producentów, który zdecydował się wdrożyć mini kiwi. Mini kiwi, czyli nowy owoc na polskim rynku. I zasadnicze pytanie brzmi, po co producent bierze sobie na głowę mnóstwo problemów związanych z wprowadzeniem, z produkcją takiego owocu?
Mini kiwi na dzień dzisiejszy jest to jeszcze w Polsce, powiedzmy, pewien rodzaj eksperymentu. No i takie eksperymenty podejmuje każdy producent, przedsiębiorca, który chce szukać nowych dróg rozwoju. Oczywiście, czy to będzie właściwa droga rozwoju, czy dla niego, czy nie, czy będzie w stanie poprowadzić ten rodzaj produkcji, no to jest wszystko kwestia próby sprawdzenia tego w praktyce. I tak też stało się w naszym przypadku. Może akurat mini kiwi nie jest tym sposobem rozwoju, który akurat nam przypadł do gustu, chociaż wiem, że są producenci, którzy no dość mocno rozwijają tą gałąź produkcji. No ale w każdym razie spróbowaliśmy, wiemy, na czym to polega i mamy pojęcie, że musimy szukać dalej.
Państwo się specjalizujecie w jabłkach i to jest tak, że gdzieś tam jakaś nowa odmiana się pojawia. I po co próbować i sadzić te jabłonie, skoro wiemy, że świetnie sprzedaje się, powiedzmy, 5 innych. Co was skłania do tego próbowania? No bo to jest koszt, to jest czas i energia, którą temu poświęcacie.
Gdyby się okazało, że rzeczywiście to, co się sprzedaje teraz, jest najlepsze do planowania tego, co się sprzeda w przyszłości, to oczywiście jest tak, że no nie ma sensu zmieniać, ale po pierwsze, odmiany, które były bardzo dobrze znane na rynkach, powiedzmy, dotychczasowych naszych, standardowe polskie odmiany, czyli na rynkach wschodnich, gdzie te rynki nam zamknięto, gdzie tak naprawdę na dzień dzisiejszy za koszt jakby walki z pewnymi kwestiami politycznymi w większości płaci polski sadownik, bo to my byliśmy najbardziej nakierowani na rynek rosyjski. No mamy sytuację, gdzie trzeba zmieniać odmiany, ponieważ okazuje się, że próba zdobywania klientów w innych miejscach na świecie czy w Europie powoduje, że to nie jest ten sam jakby rodzaj klienta. No więc szukanie nowych odmian, szukanie odmian, które przy okazji w naszym klimacie sprawdzą się dobrze, ponieważ jest część odmian, które są dobrze znane na zachodzie, ale u nas jest ciutkę za zimno dla nich i dlatego szukanie ewentualnie jakichś krzyżówek odmian, które z jednej strony mają cechy handlowe odmian, które są popularne w innych krajach, a z drugiej strony krzyżowanie ich z odmianami, które u nas sprawują się w naszym klimacie dobrze, jeżeli chodzi o produkcję. Zmieniamy, szukamy czegoś nowego, bądź sprawdzamy to, co jest dzisiaj sprawdzone, ale w naszych warunkach produkcyjnych.
A jak to wygląda z strony praktycznej? To znaczy, ile czasu to zajmuje od wymyślenia, będę produkował takie i takie jabłka, do wprowadzenia tego owocu na rynek?
Tak, żeby zaoferować to w szerszym zakresie, to jest tak naprawdę do 15 lat.
15 lat. To brzmi niesamowicie, bo w takim razie skąd wy macie wiedzieć, czego będzie chciał klient za 15 lat?
No, jedno to jest zmiana gustów klienta, które jeszcze jesteśmy w stanie śledzić, a drugie to jest zmiana rynków, które nagle skokowo nam się hamuje, tak jak na przykład w przypadku Rosji. Byliśmy idealnie przygotowani do produkcji pod rynek rosyjski i nagle się okazuje, że no jest nagły stop. Cała nasza produkcja, czyli trochę ponad 50% eksportu polskiego, no nie ma zbytu, ponieważ te odmiany są przygotowane na tamten rynek. Jest taka prawidłowość, która mówi o tym, że im dalej od równika, tym bardziej kwaśne odmiany preferują konsumenci. No więc to, że kwaskowe odmiany preferowała Rosja, to biorąc pod uwagę tą właściwość, to jest jasne, nie? Ale to, że my chcemy wysyłać teraz do Indii, Chin, Dubaju i tak dalej, no i to, że oni oczekują słodkich odmian, no to też jest jasne, tylko to nie są te same odmiany. I teraz przestawienie tego wszystkiego to jest, no pomyślmy o tym, że SAT dopiero po 7 latach, powiedzmy, ma pełnię swoich możliwości owocowania.
Czyli jeśli dzisiaj pan kupi odpowiednie jabłonie, to za 7 lat jest pan w stanie już je wprowadzić na rynek. Czyli krócej niż te 15 lat.
Nie jestem w stanie wymienić całego sadu naraz, więc ja dzisiaj wprowadzam, one mi za 5 lat zaczynają rodzić, no bo najpierw robi się próby. Więc po 5 latach dopiero jestem w stanie stwierdzić, czy próba jest udana, czy nie. Potem kolejne 5 lat, żeby dorosło ewentualnie to, co już nie jest próbą, tylko posadzeniem produkcyjnym w większych ilościach. Po czym jak ja już mam większe ilości po kolejnych 5 latach, jak mówię, te 3 i 10, no to mam ewentualnie te 3-4 lata na kwestię przyzwyczajania klienta do nowej odmiany w ilościach produkcyjnych, no bo na przykład, nie wiem, no jest odmiana, która co z tego, że ona jest dostępna, jak na przykład nie ma jej w takich ilościach, żeby zaoferować ją do odbiorców w trybie ciągłym. I dlatego ona nie będzie popularna. Taką odmianą na przykład jest Fuji. W Polsce lepiej bądź gorzej, ale wychodzi produkcyjnie. Jest przepyszną odmianą. Wszyscy moi znajomi chwalą sobie jej walory smakowe, zapachowe i tak dalej. Ale ponieważ nigdy na rynku nie zaistniała w większych ilościach, ci, którzy ją posadzili i zainwestowali w odmianę, która na Zachodzie i w Chinach święci bardzo duże sukcesy, nie mogą jej praktycznie sprzedać, ponieważ stwierdzenie polskie Fuji jakby jest nierozumiane na świecie, ponieważ wszyscy uważają, że w Polsce Fuji się nie hoduje.
Czyli to jest ta pułapka innowacji, że bycie zbyt innowacyjnym też może nie mieć sensu.
Tak, zgadza się. No na przykład taka sytuacja była swego czasu, jak był taki etap w moim życiu, w którym interesowałem się czereśniami i się okazało, że wszystko fajnie. Z Zachodu sprowadziliśmy czereśnię, która była najpóźniejszą w Polsce. Bardzo późno dojrzewała. I się okazało, że Polska jest przy okazji chyba najpóźniejszym, czy jednym z późniejszych krajów, jeżeli chodzi o większość ilości produkcji czereśni w ogóle. No bo wszędzie na południu one są wcześniej. No więc wszystko się zgrywa, no, że skoro mam ostatni tą czereśnię, nikt inny jej nie ma, to znaczy, że ona będzie...
No, czyli idealnie, dobro rzadkie.
Co się okazało? Okazało się, że kwestia zaproponowania jej nawet 3-4 dni za późno, po tym jak inne odmiany na przykład przestają być sprzedawane i nagle detal traci ciągłość sprzedaży czereśni, nie chce wrócić do czereśni. On ma też śliwkę, borówkę i inne tam owoce. Jeżeli nie jest w stanie podać czegoś w trybie ciągłym, czyli jest tego za mało, no to wycofuje się z tego. Bo to było 10 lat temu, w tym momencie tych odmian później już jest więcej i rzeczywiście przesunął się cały jakby handel czereśnią o te parę dni, może nie wiem, 2 tygodnie powiedzmy. No ale wtedy okazywało się, że znaleźć klienta na późną czereśnię jest wyzwaniem. I to właśnie na tym polega problem innowacji, że no najpierw trzeba to wyprodukować, a potem jeszcze znaleźć klienta, który będzie potrafił to sprzedać finalnie do detalu. Przecież ta sytuacja sama była, jak to się nazywa ta zabawka, spinner? Coś, co w palcach trzymamy i się kręci. Dzieci to uwielbiają. Pani to wymyśliła i opatentowała. Miała problemy jakby finansowe, że nie była w stanie opłacić patentu i dobra, jak jej patent wygasł, wzięli to Chińczycy i wyprodukowali w miliardach sztuk, na milionach na cały świat. Ona miała patent, ale nie potrafiła go sprzedać. I teraz to samo jest tutaj. Jeżeli nawet będę miał idealny owoc, który będzie, nie wiem, najbardziej optymalnym, jeżeli chodzi o zdrowie, będzie poprawiał cerę i jedno ugryzienie będzie powodowało super skutki, to i tak, jeżeli nie zakomunikuję tego klientowi, no to klient nie będzie o tym wiedział, nie będzie zapotrzebowania na ten owoc.
Jacy my jesteśmy jako klienci, bo to jest wiele lat i pana obserwacji i obserwacji wcześniejszych pokoleń, bo jesteście sadownikami od pokoleń. Czy nasze gusta owocowe się zmieniają i czy w ogóle my jako Polacy jesteśmy ciekawi nowych smaków, nowych owoców?
Oczywiście, że się zmieniają i niestety zmieniają się w złym kierunku. To znaczy, obecna popkultura albo w ogóle kultura mass mediów nas ogłupia. Na dzień dzisiejszy całe programy prowadzimy ze szkołami, żeby udowodnić, że mleko nie jest z kartonu, że kurczak nie jest z Tesco, a jabłka jeszcze z innego supermarketu, tak? Takie jest postrzeganie dzieci. Już teraz w wieku, powiedzmy, później podstawówki. I teraz zaczynamy od tego w ogóle, co to jest i skąd pochodzi. Nie mówię o tym, jakie są odmiany. Moja babcia, mój dziadek, ludzie w ich wieku rozróżniali odmiany owoców. To nie tylko jako sadownicy, ale też finalnie jako konsumenci. Też rozróżniali odmiany, rozróżniali wartości odżywcze i wiele osób, starszych szczególnie, wie, czym charakteryzuje się odmiana Lobo. Ale czym się charakteryzuje zmiana Jona Goret, czyli jedna z nowych, już nie wiedzą.
Ja przyznaję, że nie wiem, ale bardzo doceniam miejsca, w których są opisane smaki. A to się zdarza coraz częściej, że to jest jabłko twarde, o posmaku kwaskowym, a to jest bardziej słodkie, bardziej się nadaje do tego.
Właśnie o to chodzi. Zaprzestaliśmy poznawania świata. Szukamy prostych rozwiązań, opisów, komunikacji, marketingu tak naprawdę. Bo teraz, czy ja napiszę pani, że ta odmiana jest słodka, to czy ona będzie słodka dla pani, czy nie, to jest kwestia względna. Bo odmiany, które ja uważam za słodkie, zawiozłem do Chin i oni powiedzieli, że takiego kwasu to oni nie chcą. Więc teraz jak napiszemy, to jest kwestia marketingu, bo czy ta odmiana jest czerwona, czy zielona. No, większość odmian w Polsce jest dwukolorowa, tak? Więc teraz kwestia, czy ja ją wysortuję bardziej po kolorze, 60% zmienia koloru, czy 40, to nagle powiemy, że ona jest czerwona albo zielona odpowiednio.
Dobrze, ale to jedno, co wiemy, to że wiemy coraz mniej my jako my o tych owocach, i właśnie szukamy gdzieś podpowiedzi, ale na ile nasze smaki się zmieniły? i na ile jesteśmy ciekawi tych nowych odmian, w ogóle nowych owoców?
Znaczy na pewno nasze smaki się ujednoliciły, jeżeli chodzi o smaki światowe, no tak powiem. To jest trochę tak, że też część poczucia jakby, odczucia smaku, czy odczucia naszego zadowolenia z tego, co jem, zależy też od tego, w jaki sposób oceniam jabłko. Podam przykład. Jest jedna z odmian, która jest importowana, jest zawoskowana, świeci się i tak dalej. Woski są notabene bardzo niezdrowe, więc to inna sprawa, ale ona stoi na półce w marketach polskich, szczególnie w jednej z sieci, w cenie dwukrotnie droższej niż jabłka krajowe. Ale ponieważ jest droga, to znaczy, że jest dobra, ale jest inna odmiana w Polsce, która jest dużo słodsza, ale rozmawiając tam z jednym z konsumentów, no on jakby podkreślił, że ta odmiana jest lepsza, bo jest słodsza. A wszystkie badania sensoryczne i inne, też laboratoryjne, wskazują, że słodsza jest polska odmiana. Ale niestety percepcja jakby była taka, że to jest importowane, dobre, słodkie, idealne. W Polsce ciągle pokutuje, że niestety zagraniczne wszystko śliczne, łącznie z jabłkiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Pulsu Biznesu do słuchania był Michał Lachowicz, prezes grupy Lasat.